Przedstawiciele parlamentarnych Komisji Obrony Państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się dziś w Poznaniu. W naszym studiu przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Grzyb. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, pozdrawiam bardzo serdecznie.
Wszyscy przybyli do Poznania?
Nie mamy akurat reprezentacji słowackiej ze względu na to, że mają jakieś prace już ustalone przez swój parlament. Natomiast reprezentuje akurat stronę słowacką pani ambasador, która jest świetnym interlokutorem, więc mamy nadzieję, że świetnie wypełni właśnie tę lukę, choć zawsze wolimy słyszeć głos parlamentarny niż głos oficjalnego przedstawiciela rządu, ale pani ambasador jest bardzo otwarta na dyskusję, świetnie mówi po polsku, to jest też jakimś dodatkowym atutem, w szczególności w kuluarowych rozmowach.
O czym będziecie rozmawiać?
Polska przejęła 1 lipca prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej na rok czasu. No i wspólnie z pozostałymi trzema państwami tworzącymi Grupę Wyszehradzką ustaliła program tej prezydencji, który po angielsku brzmi back to basis, czyli powrót do korzeni, jak mógłbym to...
Tak, albo powrót do przeszłości.
No raczej to jest właśnie taka propozycja, żeby wrócić do tego, co było podstawą do powołania Grupy Wyszehradzkiej. Myślę, że to jest dobry pomysł i on został zaakceptowany przez wszystkie państwa członkowskie, bo jak wiemy, istnieją też spore różnice pomiędzy państwami członkowskimi i one się w szczególności ujawniły, jeżeli chodzi o Węgry, również ostatnio o Słowację. To jest sprawa między innymi wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ale w sprawach, które dotyczą między innymi chociażby wspólnej kolektywnej obrony, to tutaj nie mamy żadnych akurat różnic i również potencjalnych zagrożeń, które towarzyszą naszym państwom, a wynikają z tej wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie. Więc tutaj akurat to jest najważniejszym tematem akurat naszej konferencji, więc będziemy mieli tutaj sporo pewnie różnych dobrych wystąpień i równocześnie pewnie jakichś uzgodnień, które na tym poziomie parlamentarnym będą mogły być zrobione. Tym bardziej, że tę konferencję robimy nie tylko jako Sejmowa Komisja Obrony, ale również wspólnie z Senacką Komisją Obrony, a więc pan senator Różański, przewodniczący tej komisji oraz jego koledzy są też obecni na konferencji w Poznaniu. Natomiast moim zamierzeniem było, aby trochę, że tak powiem, zmienić ten zwyczaj, że wszystkie parlamentarne spotkania odbywają się w Warszawie. Uznałem, że Poznań jest świetnym miejscem, gdzie można o tym rozmawiać. Z tej chociażby przyczyny, że jest ważnym ośrodkiem z punktu widzenia akurat naszych zdolności wojskowych, sił zbrojnych, ale jest też tutaj 5. Korpus Amerykański obecny. I to też podkreśla wagę tego ośrodka. Stąd stwierdziłem, że sala Senatu, sala Lubrańskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza będzie bardzo dobrym miejscem do takiej rozmowy, bo też w ten sposób też promujemy i Poznań, i Wielkopolskę.
Czy nadal jest nam po drodze z Węgrami i Słowakami, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa?
Ja myślę, że inne są podstawy pewnych różnic w Grupie Wyszehradzkiej, które dotyczą Węgier, a inne nieco, jeżeli chodzi o pewne różnice i akcenty, jeżeli chodzi o stronę słowacką. Słowacy są na przykład bardzo pragmatyczni, no bo na przykład w ramach misji Air Policing, czyli ochrony nieba, my wspólnie z innymi sojusznikami z NATO dokonujemy tych operacji związanych z patrolowaniem i bezpieczeństwem nieba nad Słowacją. Również widzimy, że w niektórych aspektach w sposób też bardzo praktyczny podchodzą na przykład chociażby do uzupełnienia swoich zdolności poprzez uzyskanie, czy to ze strony amerykańskiej, czy strony niemieckiej, na przykład niektórego sprzętu, który pozostaje w tej chwili na wyposażeniu armii. Więc sądzę, że to jest takie praktyczne podejście. Oczywiście już w przeszłości zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że na przykład podejście poprzedniej koalicji rządowej w Słowacji było nieco inne a właściwie zdecydowanie inne.
Zdecydowanie
inne, jeżeli chodzi o wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, niż obecnej Słowacji. Słowacja, obecny rząd raczej akcentuje potrzebę zakończenia wojny bez takiej wyraźnej deklaracji, która jest po stronie wielu innych partnerów w NATO, że to zakończenie wojny i warunki tego zakończenia powinny być określone przez Ukrainę, bowiem ona została napadnięta przez Rosję, a nie odwrotnie.
Jaki byłby oczekiwany owoc dzisiejszego spotkania? Co chciałby pan usłyszeć?
My dzisiaj przede wszystkim będziemy mówili o zagrożeniach, które wynikają w szczególności z całego procesu budowania wojny hybrydowej, dezinformacji i te doświadczenia wynikające z prowadzonej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Również chcemy ocenić, jak, czy podyskutować o tym, jak poszczególne państwa członkowskie na tym poziomie parlamentarnym oceniają właśnie tą misję air policing. Co z tego wynika? Czy należy to kontynuować? W jakiej formie kontynuować i tak dalej? Tutaj dodatkowym walorem jest to, że do każdego tematu mamy zaproszonych ekspertów. Czy to są przedstawiciele dowództwa generalnego sił zbrojnych, czy też na przykład wojsk ochrony cyberprzestrzeni, czy też ośrodka studiów wschodnich zajmujących się akurat ze strony think tanku, polskiego think tanku, kwestiami polityki wschodniej szeroko rozumianej. I to jest zawsze takim punktem wyjścia do debaty. Więc ona jest w pewien sposób również stymulowana. Zresztą tak się odbywają te konferencje, że zawsze są jacyś speakerzy, którzy nadają pewien ton. I na tym tle potem są wypowiedzi i sugestie poszczególnych stron. No i też kwestia, wydaje mi się, ogromnie ważna, która w chwili obecnej jest obserwowana również bardzo silnie w Polsce. Jak ta dezinformacja wpływa na odporność z naszych społeczeństw? Co z tego wynika? Bo to, że jesteśmy, mówię to o Polsce, ale o innych państwach członkowskich, nie tylko Grupy Wyszehradzkiej, ale całego NATO, Unii Europejskiej, pod wpływem akurat tego procesu dezinformacji, on się nie zaczął wcale z momentem wojny Rosji przeciwko Ukrainie, tylko dużo wcześniej. Stąd pamiętam już w 90. bodajże, przepraszam, w 2016-17 roku, jak odbywaliśmy tak zwane Study Days, czyli takie spotkania, konferencje Grupy Europejskich Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, to w Rydze rozmawialiśmy właśnie o tym elemencie. Jak przeciwdziałać tym fałszywym informacjom, które dostają się do przestrzeni publicznej? Jak przeciwdziałać na przykład wpływowi, nazwę to, nieuprawnionych podmiotów czy państw, na przykład w proces wyborczy. My w przyszłym roku znowu też mamy wybory prezydenckie. Jak próbować się uwolnić też od takich informacji, które wydają się być prawdziwe, a potem, kiedy okazuje się, kto jest źródłem tych informacji, one brzmią bardzo częstokroć wiarygodnie i dotyczą zarówno życia politycznego, społecznego, ale również dotyczą zdolności obronnych, tak? No, na przykład kwestionowanie chociażby sensowności wyposażenia armii w ten czy inny sprzęt, no bo to jest kosztowne, prawda? Bo to jest budżetowo kosztowne. Na przykład.
Bardzo dobrze, że poruszył pan ten wątek, bo chcę pana zapytać o kwestię tutaj naszą krajową, o partnerkę rosyjskiego szpiega Pawła Rubcowa, dziennikarkę Magdalenę H., która miała brać udział pomimo zarzutów o szpiegostwo jeszcze w tym roku w Komisji Obrony Narodowej. Podobno panu zwracano uwagę na to, że to nie jest pożądana osoba. Jak to było?
Istotnie po posiedzeniu komisji jeden z uczestników ze strony medialnej, ale nie był to dziennikarz, podszedł do mnie i wskazał mi, że oto jest ta pani, czy wychodzi ta pani z sali, mówiąc, że medium, które reprezentuje, zostało przejęte, Euronews, zostało to przejęte przez kapitał rosyjski, albo będący pod wpływem kapitału rosyjskiego. No więc wtedy powiedziałem, no to jak to się dzieje? Przecież ona ma oficjalną, jak sądzę, akredytację, bo nikt na salę nie wchodzi bez takiego uprawnienia. No i wtedy się rozpoczął jakiś tam proces weryfikacji.
Nie dało się wcześniej zapobiec temu?
Panie redaktorze, akredytację wydaje Kancelaria Sejmu. Posłowie nie mają wpływu akurat na ten proces. Natomiast no, dla mnie to było, przyznam się szczerze, duże zaskoczenie, że taka informacja dotarła. I zaraz potem się też, krótko potem, sprawa stała, że tak powiem, sprawą publiczną.
A komisja nie mogła być utajniona? Bo podobno były też apele, żeby coś takiego zrobić.
Panie redaktorze, klauzulę z posiedzenia komisji jest ustalana w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Czy, jeżeli wiemy, że będą tam dokumenty o pewnej klauzuli zastrzeżonej czy względnie tajnej, to wtedy oczywiście od razu organizujemy komisję w specjalnym, przeznaczonej do tego sali, gdzie ta ochrona jest prowadzona. Natomiast wszyscy uczestnicy posiedzenia takiej komisji są świadomi, że ona ma charakter otwarty. W związku z tym na nich, jako na piastunach, czy w tych, którzy wiedzą, że dana informacja ma charakter, jak to się mówi, językiem ochrony, poufny. Ma charakter poufny, klasyfikowany, to oni muszą, że tak powiem, ograniczać zakres tej informacji, informując, że w tej sprawie ze względu na ochronę danych nie możemy nic więcej powiedzieć. Możemy w innym trybie o tym porozmawiać. To jest normalna procedura, która się w polskim parlamencie bardzo często ma miejsce, na komisji na przykład obrony, na komisji spraw zagranicznych, na komisji do spraw Unii Europejskiej, również może rzadziej, ale również na Komisji Spraw Zagranicznych. Wtedy one działają w zupełnie innym trybie.
Panie pośle, wymienia kilka nazwisk: Mieczysław Łuczak, Eugeniusz Grzeszczak, Agnieszka Stolarczyk, Daniel Słowik, Krzysztof Nosal. Co łączy te osoby według pana? Są powiązane z PSL-em, a jednocześnie zostały w ostatnim czasie przyjęte do rad nadzorczych lub zarządów spółek Skarbu Państwa związanych z Polską Grupą Zbrojeniową. Wirtualna Polska pisze wprost: to są posady dla swoich.
Z tych osób identyfikuje pana Nosala, Krzysztofa Nosala.
Były starosta,
tak,
zgadza
się. Który został powołany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych na prezesa WSK. Nie jest to WSK Kalisz.
No, zgadza się.
Przyznam się szczerze, że niewielu pewnie bardzo silnie chciałoby się w tym miejscu znaleźć, ze względu na to, że jest to zakład, który wymaga ogromnego wsparcia. Spełnił kryteria, które zostały przez MAP postawione. Akurat w tym zakresie tyle mogę powiedzieć.
Mówił sobie zawsze, byłem rolnikiem i samorządowcem, a teraz dodatkowo człowiekiem od zbrojeń. Chodzi o zarzut o to, że trochę państwo wykorzystujecie władzę, aby rozdzielać różnymi stanowiskami.
Wie pan, myślę, że to nie jest jakaś specjalna właściwość, którą moglibyście państwo jakoś, że tak powiem, oskarżać akurat PSL, bo proszę zauważyć, że też miałem taką informację, że podniesiono na przykład sprawę, że szefem jednej z instytucji została osoba o znanym nazwisku, a ta osoba pracuje w tej instytucji od 23 lat, więc sądzę, że czasami nazwisko bardziej jest ekscytujące niż fakt, na jaką funkcję została powołana.
Musimy kończyć, więc dopytam, tylko nie uważa pan, że jednak z perspektywy publiki to trochę źle wygląda, tak czy nie?
Ja myślę, że zweryfikujmy, jakie będą owoce pracy tych ludzi. Jeżeli okaże się, że to były błędy, no to wtedy będziemy musieli przeprosić, czy przyznać się do tego, że to były błędy. Natomiast proszę zauważyć, że zmiany w wielu instytucjach spowodowały, że te instytucje zaczęły normalnie funkcjonować, chociażby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która miała ogromne problemy z uruchomieniem systemu informatycznego. To trzeba było pozbierać pewne rzeczy.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł Andrzej Grzyb, był państwa moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.